28 czerwca 56 roku. Na ulicach Poznania giną ludzie. W kilka miesięcy później, podczas procesów poznańskich, słynny obrońca, mecenas Stanisław Hejmowski pyta.
Co robiło radio tego dnia? Ja sam w domu kilkakrotnie w oczekiwaniu na jakieś komunikaty nastawiałem na radiostację miejscową, poznańską. Były Polki, były Mazurki, było Szymi, ragtime, prawda, rozmaite tańce, ale nie było głosu, który by przemówił do ludzi i powiedział, władza jest w drodze. Leci przedstawiciel władzy do Poznania, wojsko jest w drodze, ludzie opamiętajcie się, rozejdźcie się do domów. Gdyby takie komunikaty radio powtarzało co 10, co 15 minut, jestem przekonany, że ludzie by się uspokoili i rozeszli.
Co robiło radio tego dnia? Czy można po pół wieku odpowiedzieć na to pytanie? Zofia Brzeżańska, redaktor muzyczny, i Gerard Wawer, technik radiowy.
Ludowe piosenki szły na odbiorniki, te, które na ulicy były. Żadnej muzyki w każdym razie poważnej nie było, tylko wszystko takie leciutkie.
A informowano, co się dzieje w mieście?
Nie, nie.
Nic nie podawali. Cisza. To było tak tajne, że przed przeczytaniem spalone.
Jak zaczął ten dzień technik Jerzy Dudziak?
O godzinie 9 rano przyszedłem do dyżur i poszedłem do amplifikatorni do kolegi przywitać się z nim i zauważyłem nadciągający tłum ludzi z monopolu tytoniowego. Szli do miasta. Kilkanaście osób weszło do budynku.
Telefonistka, wówczas 18-letnia, Krystyna Łuczyńska.
Centrala telefoniczna wychodziła oknami na Berwińskiego i tam właśnie ludzie szli. To chyba był ceglarz, ceglarza szli w fartuchach, w takich pierunkach z drzewa, w takie pierunki mieli. Takie chodaki, takie pieruny dawniej się mówiło po poznańsku. No i mówię, wiara, ale ludzi idzie. A dyrektor napierała, mówi, zamkniesz te drzwi.
Nagle wpadła cała fura mężczyzn. I wyrzucali z tego radia. Na dole walczył strasznie inżynier ruchu, tak zwany wtedy był, Augustyniak.
Weszłam pod stół i zaczęłam płakać. Tu już wszyscy wyszli, a ja tam siedziałam. Bałam się strasznie. Pierwszy raz takie coś widziałam.
Wiem, że pan Strugarek wziął jakiś wóz i uciekał gdzieś tam na wieś daleko, bo po prostu jego chciano zaatakować. Bo on jeździł. Jak to się wtedy nazywało? On jeździł na te skupy w teren, dowywał ludzi i prosił, żeby jak najwięcej tego zboża czy ziemniaków, żeby dawano dla państwa.
To sytuacja, którą zapamiętała redaktor Zofia Brzeżańska. Jerzy Dudziak i Gerard Wawer byli wtedy na technicznych stanowiskach nadawczych.
Na początku szedł mężczyzna, bardzo przystojny, ale z takim metrowym kluczem do rozkręcania maszyn. I ja spojrzałem na tego człowieka i powiedziałem sobie, z tych magnetofonów, które nam służyły do pracy, nie zostanie nic. Tylko ocknął się i powiedział, proszę nic nie niszczyć, bo to wszystko jest nasze.
Kazali nam wyłączyć aparaturę. To był gdzieś z odlewni, chyba od Cegielskiego. W takich tych partukach ognioodpornych i z takimi kopyściami, niekopyściami do obrejerania tych próbek metalowych. I kazali wyłączyć, no to myśmy wyłączyli wszystko.
15-20 osób przeszło przez nagrywalnię, amplifikatornię i wyszli. Ale przy okazji pobrali wszystkich pracowników. Pana Gulawskiego, pana Tokłowicza, speakera. Ja zostałem sam, a za 20 minut miała rozpocząć się audycja w programie pierwszym. Kazali nam te urządzenia nasze rozgłośni wyłączyć, żebyśmy nie nadawali programu. No więc neonówki powykręcałem na tablicy rozdzielczej, że zostało wyłączone. Po 20 minutach Warszawa oddała nam głos i ja audycję puściłem bez początkowej zapowiedzi speakera. Sygnał Poznania i audycja poszła. Po chwili odezwały się telefony. W Poznaniu, co wy robicie? Chodziło im konkretnie, dlaczego nie było zapowiedzi tej audycji. Audycja trwała 20 minut. Przybiegł speaker. Na końcu, jak już audycja się skończyła, dał zapowiedź końcową. Warszawa dzwoniła, co się stało w Poznaniu. No to przekazaliśmy wiadomość, że strajk się organizuje. No to zażądali od nas modulacji zwrotnej, żeby mieli kontakt, czy my pracujemy, czy nie pracujemy. Cały tłum przeszedł Berwińskiego i Głogowską w stronę Czerwonej Armii.
Z ciekawości poszliśmy zobaczyć, co się dzieje na mieście, nie? Także byłem tam na Dąbrowskiego przy tej aparaturze zagłuszającej. Widziałem to leżące, tę aparaturę, bo tam powyrzucali tam z czwartego czy któregoś piętra. No i potem poszedłem naprzeciw zamku. Byłem świadkiem tych śpiewów i demonstracji, jak mówiąc krótko, bywa. Kraśko tam musiało przemawiać z samochodu. To był chyba pierwszy sekretarz, no w końcu jeden z wyższej władzy. I on chciał tam powiedzieć z tego samochodu, takiego z głośnikami, to go tam wyciągnęli z samochodu i no, prowadzili. No gdzieś z tego tłumu tam jakiś potężny taki gość, trzymam go za marynarkę i go z tego tłumu wyciągnął, nie?
Rozgłośnia Poznańska przygotowywała audycje ogólnopolskie nadawane poprzez Warszawę. Pasm lokalnych było niewiele. Demonstrujący próbowali nadać radiowy komunikat, wspomina Jerzy Dudziak.
Grupa młodzieży przyszła do rozgłośni. Domagała się puszczenia ich z petycją na antenę, ale nie zostali po prostu dopuszczeni do mikrofonu z tym, że, nie pamiętam, Nowakowski chyba, napisał im. I oni wyrazili zgodę, żeby to przeczytał, żeby to wygłosił. To zostało nadane.
I zaraz po wyjściu robotników, wiem z opowiadań od kolegów, że natychmiast do gmachu przy Brywińskiego przybyła milicja, przybyło wojsko, Służba Bezpieczeństwa, wszystkie władze, po prostu budynek został zajęty przez władze, przez wojsko i otoczony czołgami.
Sylwester Ostrowicki, dziś mieszkaniec Helu, w tamtych latach był spikerem rozgłośni poznańskiej.
Byłem wtedy w studio radiowym na targach poznańskich. Około godziny 10:00 myśmy już oczywiście coś wiedzieli, już słychać było odgłosy tego tłumu, który się zgromadził już od paru godzin na placu Mickiewicza, ale do nas demonstranci przyszli około godziny 10:00. Polecono mi wygłosić komunikat tego studia radiowego. To był komunikat uspokajający, wzywający do spokoju, do porządku, właściwie nie przedstawiający specjalnie żądań politycznych, ale właśnie tego rodzaju porządkowy komunikat, że proszę opuszczać już targi, że targi będą zamknięte, proszę zachować spokój. W tym sensie taki komunikat wygłosiłem. Oczywiście rozgłośni, żeśmy tą targową zamknęli i prosto z targów udałem się do rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia. Byłem koło godziny 11:00, 12:00. Od tej godziny 12:00 byłem w rozgłośni przez właściwie 2 dni. Ja nie mogłem się już przedostać. Przechodziłem przez kontrolę wojskową i obok czołgów wylegitymowałem się, że jestem spikerem Polskiego Radia i wtedy mnie dopiero wpuszczono. Ale już mnie nie wypuszczono stamtąd. Przez 2 dni siedziałem i nie mogłem opuścić tej rozgłośni.
Był pan świadkiem tego momentu, kiedy wszedł do rozgłośni premier Józef Cyrankiewicz?
A o, to jest osobna ciekawostka. Byłem świadkiem nagrywania tych dramatycznych słów o obcięciu ręki. Byłem po drugiej stronie szyby. Ta wypowiedź była nagrywana. Kilkakrotnie była ta wypowiedź emitowana. Zdaje się, że pani Jasiewiczowa, reżyser rozgłośni, była wtedy przy nagraniu tej rozmowy, ale być może się mylę. Na pewno był inżynier Andrzejewski, nasz inżynier dźwięku.
Zenon Andrzejewski opowiadał mi o tym w 1997 roku, na miesiąc przed śmiercią. To jedyna zachowana relacja.
Najbardziej nerwowa sytuacja była, jak Cyrankiewicz do Poznania przyjechał. On podnażonym takim wozem wjechał przed bramę i wszedł do studia razem z dyrektorem Sikorskim i z 2 ochroniarzami. Ja stałem przy magnetofonie, za mną stało 2 i nagrał to słynne orędzie o odrąbaniu ręki.
Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy inteligenci, młodzież, mówię do was z głębokim bólem, bo to nasze piękne, znane ze swej pracowitości, z patriotyzmu i zamiłowania do porządku miasto stało się terenem zbrodniczej prowokacji i krwawych zajść, które wstrząsnęły sumieniem każdego uczciwego poznaniaka, każdego Polaka i które społeczeństwo z całych swoich sił stanowczo potępia.
No, on się tam dwa razy pomylił. Ja miałem kartki w taśmie i pytałem się, panie premierze, czy wyciąć, czy nie wyciąć. A on mówi, nawet nigdzie. No, miałem tylko 6 minut czasu, na to już dużo było. Wyciąłem te miejsce, skleiłem i potem od razu szło na antenę.
Co myślałeś wtedy?
Ja nic z nim wtedy nie myślałem. Myślałem tylko, czy nie dostanę w głowę. Z tyłu za mną stali tak wyraźnie, bo to widać było, że nagane w kieszeniach mieli. Zrobię tak, jakby ja stałem tu w środku przy magnetofonie, a tych dwóch tu koło mnie nie patrzyli na ręce, po prostu co się robi. No, co się myślało? Nic się nie myślało. Strach był ogromny wtedy.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny.
No był zły. Był zły, wszedł, powiedział swoje, wyszedł i już go nie było.
Wtedy w rozgłośni już była pełna obsada speakerów, ale jakoś tak wyszło, że to ja zapowiadałem ten program z tą groźbą dotyczącą obcinania rąk. Z mieszanymi uczuciami, ale obowiązki swoje musiałem wypełniać.
Oj, jak powiedział, to już było straszne. Bo wtedy nigdy nic nie było wiadomo. No, wspomnienia są marne.
Obserwowałem takie ciekawe wypadki. Wieczór, kiedy wkraczała dywizja z Biedruska, to sprawiało naprawdę duże wrażenie. Ulicą Matejki przetoczyło się kilkadziesiąt czołgów oraz wozów zaopatrzenia. Na światłach bojowych ten chrzęst gąsienic to robił naprawdę ogromne wrażenie. Ale w tym czasie również, kiedy wkraczała ta dywizja z Biedruska, z dachów domów przy Wyspiańskiego, Matejki i innych okolicznych domach, z tych dachów rozlegały się strzały. Trzeba było widzieć popłoch tych wszystkich milicjantów i żołnierzy, którzy na odgłos strzałów, nie wiem, czy one były kierowane do rozgłośni, bo to był wieczór, ciemno, ale na odgłos strzałów wszyscy pokotem w panice padali na podłogi.
Gerard Wawer, technik.
Szum się zrobił straszny, taki tutaj w rozgłośni, no bo strzały. Ta nasza koleżanka z telefoniska rozmawiała właśnie z Warszawą, coś tam ją pytali. I proszę sobie wyobrazić, że chyba milicjant z bronią po schodach, a było światło było zgaszone, potknął się i uderzył kolbą o schody i seria poleciała w rozgłośni. I Warszawa przez długi okres czasu myślała, że tu dosłownie walki są w rozgłośni, nie? Przez taką historię.
3 miesiące później rozpoczęły się procesy poznańskie. Zenon Andrzejewski.
Wtedy już było łatwiej, wtedy się inaczej myślało. Wtedy najważniejszą decyzją, co podjął dyrektor Kubiak, to było to, że bez zgody Warszawy, żeśmy dawali to wszystko na antenę. To, co się stali. Część szła na żywo, a część z poprzednich godzin szła z taśmy. Tak jak leciało, wszystko szło na antenę. Wiem tylko tyle, że pół Poznania w tych godzinach nie pracowało. To było po 3 godziny dziennie, żeśmy nadawali całe procesy z tych sal. Szczególnie ze sali 111, z tych najważniejszych tych sal. Te wszystkie przemowy, Chojmowski, nie Chojmowski, te słynne tak zwane przemówienia Chojmowskiego, w pewnym sensie prorocze niektóre były nawet. To jak pod koniec one szły, to Tytor Chojmowski mi się pytał w przejściu, było na antenie? Moje było. No to w porządku, to już lecimy dalej, ostrzy jeszcze.
Nieżyjący już znakomity realizator dźwięku Zenon Andrzejewski nagrywał procesy poznańskie. Sylwester Ostrowicki.
Wszystkie dni procesu były nagrywane. I nagrywane były podwójnie. Jedna taśma została potem odesłana do Warszawy na żądanie Polskiego Radia w Warszawie czy władz innych. Natomiast druga taśma została w rozgłośni i ona została ukryta. I ona została ukryta w taśmotece pod nazwą Muzyka Ludowa. Wtedy w taśmotece naszej była dosyć spora ilość taśm nagranych z muzyką ludową i wśród tych taśm tam brylowała pani Zosia. Były ukryte taśmy, które nie przekazaliśmy. Te taśmy zostały po prostu ukryte.
I na tych ukrytych pod tytułem Muzyka Ludowa taśmach przetrwał do naszych czasów zapis tamtych wydarzeń. Dziś jest on bezcennym źródłem informacji dla historyków i dowodem bohaterskiej postawy obrońców, którym przewodził mecenas Stanisław Hejmowski.
W sądzie obowiązuje prawda i tylko prawda. Do tej prawdy musimy dążyć bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy też nie.